Poranna rozmowa Radia Centrum.
Dzień dobry, na zegarach 8.15, a to znaczy, że czas na poranną rozmowę Radia Centrum. Przed mikrofonem Krystyna Awramienko. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest doktor habilitowana Anita Haas-Tokarz, profesor uczelni z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Witam serdecznie.
Witam Panią, witam Państwa.
Już niedługo na ulicach miasta czy też na naszych social mediach zobaczymy osób przebranych za postacie ze znanych książek, filmów czy seriali, a to wszystko przez Halloween. Dla niektórych ten dzień stanie się doskonałą okazją, aby zostać w domu i obejrzeć ulubione horrory, które są tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Dlatego na początku chciałabym zapytać, czym faktycznie jest horror?
No, to trudne pytanie, a o tym, że nie jest łatwo podać jakąś jednoznaczną definicję horroru, najlepiej świadczy mnogość definicji, które znajdujemy w rozlicznych opracowaniach na ten temat. W takim znacznym uproszczeniu powiedzieć można, że horror jest gatunkiem filmowym, który posługuje się określonym zasobem motywów, tematów, specyficzną rekwizytornią, także środkami dramaturgicznymi, takimi jak chociażby suspens, szok filmowy, czy również sztafarzem horrorowym, których celem jest przede wszystkim wzbudzenie u odbiorcy doznania przerażenia, strachu zwielokrotnionego, lęku, ale także wstrętu i obrzydzenia.
A czy możemy wskazać czas, w którym zaczął się formować horror już jako gatunek filmowy?
Tak naprawdę horror ma swoje początki u zarania kina, w ogóle kina jako takiego, bo jeśli szukamy korzeni horroru, to musimy sięgnąć do takiego przykładu, jakim jest krótka etiuda filmowa George'a Méliès'a Zamek Diabła, znana także jako Rezydencja Diabła, w której iluzjonista i reżyser nagromadził rozmaite triki powielane potem przez reżyserów w kolejnych dekadach, takie jak chociażby właśnie stare średniowieczne zamczysko Mefistofelesa, Wiedźmy czy Pakt z Diabłem. Za taką datę ważną dla rozwoju horroru filmowego uznaje się rok 1913, kiedy powstał film oparty na scenariuszu Hansa Eversa Student z Pragi, który wprowadził z kolei do archetypu gatunku doppelgängera, ale także właśnie Pakt z Diabłem za przedanie duszy diabłu. No a potem każda kolejna dekada wnosiła do rozwoju tej formuły jakieś nowe wartości. Trzeba powiedzieć o ekspresjonizmie niemieckim, okresie krótkim, ale takim, kiedy ukonstytuowały się trzy ważne produkcje filmowe. Myślę tutaj o Gabinecie doktora Caligari, myślę tutaj o Golemie i Nosferatu Symfonia Grozy. Ten ostatni, szczególnie ciekawy, za chwilę będziemy mieli premierę remake'u. Sama się na niego wybieram. Potem przełom lat 20. i 30. i wczesne amerykańskie horrory o potworach i wtedy na ekranach zagościły wszystkie znane nam dzisiaj identyfikowane z tą formułą monstra, Dracula, Frankenstein, potwór z laguny, King Kong i wiele, wiele jeszcze innych, mumia postaci.
A jakie są rodzaje horroru filmowego, bo ten gatunek chyba też ma swoje odmiany?
Oczywiście tych odmian jest bardzo dużo. Odmian, wariantów tematycznych, poszczególnych odmian, one się krystalizowały w tym ponad 100-letnim, prawie 120-letnim okresie rozwoju tej formuły. Takie najbardziej klasyczne, horror wampiryczny, powielający motyw nieumarłych, zresztą w różnych wariacjach tematycznych. Horror sataniczny, który mówi o opętaniu, ale też o zaprzedaniu duszy diabłu. Horror architektoniczny, który powiela motyw nawiedzonego domostwa, zamczyska, ale też w wersji bardziej nowoczesnej jakiegoś wielkiego apartamentowca. Dalej mamy horror ekologiczny, czyli taki, który odwołuje się do naszego lęku związanego z konsekwencjami degradacji natury. Tu będą także wszystkie filmy o tak zwanych zabójczych zwierzętach, czyli monstrualnych rozmiarów w krabach, pająkach, mrówkach, wężach i innych gadach i płazach. Mamy body horror, czyli horror ciała, horror organiczny, taki, który epatuje głównie rozmaitymi deformacjami ciała. Mówimy o horrorze analogowym, czyli taki, który odwołuje się do tej epoki przedcyfrowej. Mamy zagubioną, gdzieś odnalezioną po latach kasetę VHS i śledzimy historię ludzi, która tam została utrwalona. Blair Witch Project chociażby tutaj będzie takim dobrym przykładem jako prekursorski dla tego nurtu, ale też horror komputerowy, czy w wersji bardziej współczesnej technologiczny, technohorror. Baliśmy się kiedyś komputera i tego, jakie stanowi zagrożenie. Dzisiaj boimy się e-maili, internetu i sztucznej inteligencji. I te strachy również w horrorze się pojawiają. I najbardziej krwawe odmiany tego gatunku, gore, slasher, splatter.
Właśnie chciałam sama bardzo zadać to pytanie, dlaczego ten gatunek filmowy nieustannie przyciąga widzów i dlaczego właśnie my jako odbiorcy świadomie decydujemy się na to, aby odczuć ten strach?
Ja myślę, że postawy odbiorców są mocno spolaryzowane, czyli ta część, która odrzuca ten gatunek, jest tak samo pewnie duża jak miłośnicy horroru, ludzie, którzy chętnie czytają i oglądają takie filmy. Myślę, że powodów fascynacji tym gatunkiem jest wiele. Na pewno mimo różnych jakościowo realizacji w tym gatunku, wiele z nich to naprawdę bardzo dobrze opowiedziane historie. Opowiedziane dobrze w sensie fabularnym i w sensie wizualnym, więc gwarantują nam doskonałą rozrywkę. Ale horror daje nam też ten efekt katartyczny, czyli my decydując się na oglądanie horroru w zaciszu domowego czy kinowego fotela przeżywamy jakąś katastrofę, jakąś intruzję potwora w wyobraźni, a więc możemy doświadczyć uczuć, których w realnym życiu nie doświadczymy. Kendall Walton mówi w tym kontekście o zabawie w udawanie i tłumaczy to przez analogię z zabawą charakterystyczną dla okresu wczesnego dzieciństwa, kiedy dzieci 2-3-letnie lubią bawić się w potwory i taką rolę delegują na przykład na swoich opiekunów. Tato, przestrasz mnie, tak, a my udajemy, mamo, przestrasz mnie, a my udajemy, że jesteśmy tym potworem. Ono wie, że to jest tylko umowa na zabawę, tak, ale potrzeba doznania tego strachu, silnego napięcia, a w konsekwencji rozładowanie tego uczucia jest chyba tym, co leży u podstaw fascynacji horrorem.
Dzisiaj dowiedzieliśmy więcej o gatunku filmowym, którym jest horror, jak się zmieniał ten film i co najważniejsze, dlaczego lubimy ich oglądać. Na te i inne pytania odpowiedzi udzieliła dzisiaj doktor habilitowana Anita Hastokarz, profesor uczelni z Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.
Kolejny program już jutro o tej samej porze. Zapraszam do wysłuchania w imieniu mojego redakcyjnego kolegi Rafała Małysa. Była z Wami Krystyna Awramienko. Życzę miłego dnia i do usłyszenia.